Chwała niech będzie Bogu. Słyszeliśmy dużo Bożego Słowa, które, myślę, dotykało serc każdego z nas i mogliśmy osądzać samych siebie, tak jak Słowo Boże mówi, abyśmy osądzali samych siebie, żebyśmy kiedyś nie byli sądzeni. Tu Krzysiu już na początku mówił, że Pan Jezus musi być w centrum. I myślę, że jest to taka Ewangelia w pigułce. Człowiek naturalny, z natury, jest taki, że sam kręci się wokół własnej osi i sam jest w centrum tego, co się dzieje. Pamiętam takie świadectwo człowieka, który usługuje Słowem Bożym. Mówił, że został kiedyś bardzo pokrzywdzony przez braci ze swojego zboru i tak mu to nie dawało spokoju, że w szpitalu wylądował. Wtedy, gdy jesteśmy zapatrzeni w siebie, nie tylko ludzie tego świata, ale i my możemy stanąć na takim bardzo niebezpiecznym gruncie. Kiedy Pan Jezus nie jest w centrum, kiedy Jego Słowo nie jest w naszym sercu, nie rozmyślamy o Nim, ale dajemy się jakby wywieźć w pole, czy to przez przeciwnika, czy przez własną naturę, zaczynamy rozmyślać o sobie, o krzywdach może, które jakie doznaliśmy, albo o przyjemnościach i oddalamy się od Słowa Bożego. Tu brat przeczytał z listu do Hebrajczyków słowo, które ile razy go czytam, to kojarzy mi się z taką sytuacją jeszcze za czasów komunizmu. Wielokrotnie i wieloma sposobami przemawiał Bóg dawnymi czasy do ojców przez proroków. I Bóg przemawia do nas również. Ale tak mi się, dlaczego mi się to tak kojarzy? Były różne takie wiadomości, czy to kiedyś Radio Wolna Europa, czy inne, gdzie w świecie można było usłyszeć prawdę, co u nas się dzieje. Natomiast było to zagłuszane przez pewnych ludzi, aby ta prawda nie dotarła do nas. I myślę, że tak Bóg przemawia do nas wielokrotnie i wieloma sposobami, ale przeciwnik stara się zagłuszyć ten głos, tak żeby może dotarło to do moich uszu, ale już nie zakorzeniło się w moim sercu, żebym się nie przejął za bardzo Słowem Bożym i traktował je tak lekko, żeby ono nie wykonywało pracy, którą ma wykonać w moim sercu i w moim życiu. Jestem wdzięczny Bogu za to, że żyjemy w takim dobrym czasie, gdzie możemy się spotykać bez przeszkód. Nie mamy prześladowań. Mamy wszystko, czego potrzebujemy w tym życiu i do pobożności. A mamy nawet i więcej. Możemy jeździć na wczasy i chyba nikt z nas nie cierpi tutaj niedostatków. Już samo to jest wielkim powodem do tego, aby Boga wielbić i oddawać Mu chwałę. I nie zapominać o tym, że z łaski swojej zbawił nas nie dla naszych dobrych uczynków, które byśmy pełnili, ale z miłosierdzia swego. Odrodził nas ku nadziei żywej. Z drugiej strony muszę powiedzieć, że są to i trudne czasy. Tak jak tutaj brat wspominał, jest bardzo dużo tego, co może nas odwodzić od Słowa Bożego. Jest często tak, że diabeł poprzez dobre rzeczy, które możemy dobrze wykorzystać, może sprowadzić nas na złą drogę. Kiedy nie pamiętamy o Słowie Bożym na wszystkich naszych drogach. Ten czas trudny jest dlatego, że na naszych oczach, myślę, możemy oglądać wypełnienie się proroctw biblijnych i z takich znaczących rzeczy, można powiedzieć, odrodzenie państwa izraelskiego jako takie wielkie proroctwo, które może nie naszymi oczami to widzieliśmy. W 1948 roku zostało proklamowane państwo Izrael, ale w naszych czasach powstanie Unii Europejskiej, miasto na siedmiu wzgórzach odzyskuje swój prestiż i wywiera wpływ nie tylko w polityce, ale i w religii. Jest to czas, o którym Pan Jezus mówił, że będzie się charakteryzował wielkim zwiedzeniem, które będzie się charakteryzowało wielkimi znakami i cudami. Po to, aby zwieść wybranych. Można się zapytać, czy to się dzieje, czy występują znaki i cuda, przy których głoszona jest inna Ewangelia i inny Jezus. Ja jestem przekonany, i nie tylko ja myślę, ostatnio na nabożeństwie mogliśmy brata Stępniaka słuchać, który mówi, że jeździ po Polsce i po świecie i jest totalne zwiedzenie. Jest napisane w liście do Tymoteusza, że wiedz to, że w czasach ostatecznych ludzie będą samolubni. Inny przykład mówi, będą siebie miłujący. I jest to może normalne w świecie, chociaż przez wieki jakieś pozory były zachowywane, ale teraz już nawet dzieci w szkole muszą słuchać i uczyć się tego, jak samego siebie dowartościować. Z reklam możemy słyszeć, jak to powinniśmy siebie miłować, że to nam się należy, a tamtego jesteśmy godni, że powinniśmy to mieć i tamto. I nie ma się co temu dziwić, skoro i z zakazalnic można słuchać, że powinniśmy miłować samych siebie. Pan Jezus nakazywał nam miłować bliźniego jak siebie samego. Czy jest to to samo, czy jest to inna Ewangelia? Pan Jezus nam nakazał miłość bliźniego, wychodząc z założenia, że miłość własna jest na tyle wystarczająca, że jeżeli będziemy miłować bliźniego jak siebie samego, to jest to wypełnieniem zakonu. Czy krzyż Chrystusa objawia nam wartość, jak bardzo wartościowy jest stary człowiek? Czy pokazuje nam, jak nędzny jest stary człowiek, a jak łaskawy i miłosierny i kochający jest Bóg, który pomimo tego, że byliśmy grzesznikami, zbawił nas dla miłosierdzia swego. Tu brat mówił wiele od tego, aby się oddzielić od grzechu, od świata, aby Pan Jezus zachował to pierwsze miejsce w naszym sercu, aby był w centrum, aby oddzielić się od bałwochwalstwa, tak jak było cytowane z księgi Jeremiasza, gdyż żaden bałwochwalca nie odziedziczy żywota wiecznego. Przez kilka lat byłem w zborze, z którego musiałem odejść, ponieważ Słowo Boże, które czytałem, nie zgadzało się z Ewangelią, którą słuchałem. i musiałem sobie powiedzieć, że jestem w zwiedzeniu. Przez ponad może 30 lat byłem w kościele, w którym musiałem odejść, ponieważ to, czego słuchałem, było niezgodne z tym, co jest napisane w Słowie Bożym. A między innymi również byłem w bałwochwalstwie i był to taki jeszcze czas, że nie było ogłoszone, że jesteśmy wszyscy jedno, bo być może wtedy wziąłbym to sobie do serca i jak serce potrafi zwodzić człowieka, tak może i zostałbym przy tym, co wyznawałem i przy tym, co praktykowałem. Bóg mówi, aby się oddzielić od świata, od grzechu i być świętym, bo ja jestem święty, mówi Pan. Czyli odłączony od grzeszników, od grzechu, od pospolitości. Żeby się nie łączyć tego, co święte, z tym, co nieświęte. Żeby nie dążyć do jedności z ludźmi tego świata i systemami religijnymi tego świata. Bóg mówi, kto siebie zachowa od tych rzeczy pospolitych, będzie naczyniem do celów zaszczytnych. Jeśli oddzielisz rzecz nikczemną od świętej, jeśli dasz z siebie to, co cenne, bez tego, co pospolite, to mamy taką obietnicę, że będziemy Jego ustami. Ale co, gdy nie oddzielę się od tego, co pospolite, od tego, co nikczemne, gdy będę folgował sobie i tak lekko podchodził do Ewangelii. Czy Bóg pozwoli mi być swoimi ustami, dlatego że Bóg jest miłością? Bóg jest miłością i każdy z nas doświadczył tej miłości. I tylko dlatego, że Bóg jest miłością, Bóg okazuje nam swoją łaskę, uznał nas za dzieci swoje, wtedy, gdy byliśmy grzesznikami jeszcze. Bóg powoduje w naszym sercu to, że skłaniamy się do tego, aby pokutować z naszych grzechów, aby się oczyszczać, aby nie żyć takim życiem po nawróceniu, jakim żyłem do czasu nawrócenia. Ja chciałbym przeczytać ze Słowa Bożego z Ewangelii Łukasza, z 8 rozdziału. Słowo Boże czytam, staram się czytać od początku, od Księg Mojżeszowych do Apokalipsy i dlatego, że akurat jestem na 8 rozdziale i to słowo do mojego serca w ten sposób dotarło, dlatego się dzielę nim i tutaj. Nie dlatego, że chcę o kimś mówić, ale dlatego, że Słowo Boże dotarło do mojego serca i tym chciałbym się podzielić. Od 4 wiersza. A gdy się zeszło wiele ludu i z miast przybywali do niego, rzekł w podobieństwie. Wyszedł siewca rozsiewać ziarno swoje, a gdy siał, jedno padło na drogę i zostało zdeptane, a ptaki niebieskie zjadły je. A drugie padło na opokę, a gdy wzeszło, uschło, bo nie miało wilgoci. A inne padło między ciernie, a ciernie razem z nim wzrosły i zadusiły je. A jeszcze inne padło na ziemię dobrą i gdy wzrosło, wydało plon stokrotny, mówiąc wołał, kto ma uszy do słuchania, niechaj słucha. I pytali go jego uczniowie, co znaczy to podobieństwo. I muszę powiedzieć, że nie dziwię się uczniom, że pytali, co znaczy to podobieństwo. Gdybyśmy nie mieli to wyjaśnione, gdybyśmy wcześniej nie czytali Słowa Bożego, trudno by nam było zrozumieć, co znaczy to podobieństwo. Nieraz mogłem słyszeć, że ludzie niewierzący mówią, że najlepiej rozumieją Biblię ateiści, ponieważ oni nie są w żadnym stronnictwie, oni potrafią obiektywnie ocenić, co Słowo Boże mówi, ponieważ wy jesteście tam, a tamci są gdzie indziej. I oni z swojego założenia, dlatego że są tam, rozumieją to w ten sposób, a tamci, że są gdzie indziej, to rozumieją to inaczej. Jest to takie, można powiedzieć, wierutne kłamstwo, ponieważ Bóg nie da poznać swojego słowa tym, którzy są na zewnątrz, tym, którzy odrzucają łaskę Bożą. Bóg może sprawić, że człowiek niewierzący się nawróci, bo dotknie go Słowo Boże. Ale dopóki się nie nawróci, będzie odrzucał Boga, to nie jest w stanie zrozumieć tego, co Bóg chce powiedzieć człowiekowi. Może zrozumieć literę, jak tu brat mówił, ale nie może zrozumieć ducha. A on im rzekł, wam dane jest poznać tajemnicę Królestwa Bożego, ale innym podaje się je w podobieństwach, aby patrząc nie widzieli, a słuchając nie rozumieli. A podobieństwo to znaczy ziarnem jest Słowo Boże. A tymi na drodze są ci, którzy wysłuchali. Biblia Gdańska mówi ci, którzy słuchają słowa. Jest to pewna różnica, bo myśląc o tych, którzy wysłuchali, możemy powiedzieć, że to są ci, którzy takim się trafiło. Byli na jakimś miejscu, wysłuchali, odeszli i nie mieli z tego żadnego pożytku. Ale ci, którzy słuchają, to możemy być my. To słowo może się odnosić do mnie, który słucham słowa, czy to z płytki, z internetu, czy na nabożeństwie. Jestem tym, który słucham słowa. Potem przychodzi diabeł i wybiera słowo z serca ich, aby nie uwierzyli i nie byli zbawieni. I tak zastanawiałem się nad tym, jak to może być, że przychodzi diabeł i wybiera słowo z serca. To znaczy, że to słowo gdzieś tam w serce zapadło. Człowiek, który je usłyszał, nie był takim niezainteresowanym, ale zapadło to słowo w jego serce. I przychodzi diabeł i wybiera to słowo z serca. I myślę, że może być to też tak, jak nieraz widzimy iluzjoniści, jeżeli mogliśmy obserwować, jedną ręką czynią coś, aby naszą uwagę przykuć, a drugą ręką chcą zrobić to, żebyśmy nie widzieli ich zamierzeń, tej sztuczki, którą chcą wykonać. I tak samo diabeł. Wysłuchamy słowa, ale podstawia pod nasze oczy pewne rzeczy, którymi chce, abyśmy byli zajęci. Aby Słowo Boże nie zostało w naszym sercu, aby je wykraść. Można powiedzieć, jedną ręką coś nam podkłada, a drugą to słowo wyciąga z naszego serca. A tymi na opoce są ci, którzy gdy usłyszą, z radością przyjmują słowo. I gdybyśmy tak pomyśleli, że jesteśmy na takim zgromadzeniu, takich ludzi, którzy korzenia nie mają, to nieraz moglibyśmy powiedzieć, jakie wielkie przebudzenie. Z radością przyjmują słowo. Może reagują na to w ten sposób, tak żywiołowo, słychać amen, alleluja, chwała Panu. Ale jeżeli to słowo nie było zachowane w sercu, to do czasu wierzą, a w chwili pokusy odstępują. I 13 wiersz nie mówi już, że diabeł to wyciąga z ich serca, ale że w chwili pokusy odstępują. Wiemy, że jesteśmy kuszeni przez własne chęci i pożądliwości, które gdy poczną, rodzą grzech, a grzech rodzi śmierć. A to, które padło między ciernie, oznacza tych, którzy usłyszeli, ale idąc drogą wśród trosk, bogactw i rozkoszy życia, ulegają przyduszeniu i nie dochodzą do dojrzałości. Wszyscy w naszym życiu przeżywamy i troski, i radości. I z jednej strony można powiedzieć, że jeżeli Pan Jezus mówi, aby się nie troszczyć, czy to troska, czy radość, jeżeli jest tym, co odwodzi mnie od słowa, to może być tak, że nigdy nie dojdę do dojrzałości. Na wszystkich drogach mego życia powinienem pamiętać o Słowie Bożym, aby one było pochodnią moim nogom, aby mnie prowadziło, abym pamiętał, że jestem dzieckiem Bożym i powołany jestem do tego, aby mieć społeczność. Społeczność z samym Bogiem, Stwórcą nieba i ziemi, który jest zainteresowany żywo tym, abym dorastał do pełni wymiarów chrystusowych. Ktoś powiedział takie słowa. Uważaj na myśli, z nich rodzą się słowa. Uważaj na słowa, z nich rodzą się czyny. Uważaj na czyny, z nich rodzą się nawyki. Uważaj na nawyki, z nich rodzi się twój charakter. Uważaj na charakter, z niego rodzi się twoje wieczne przeznaczenie. I myślę, że jest to zgodna ze Słowem Bożym myśl. Bo jeżeli nie uważam, jeżeli traktuję tak lekko swoje życie i to, co mnie dotyka, to niekoniecznie muszę być tym człowiekiem niezbawionym i niekoniecznie mogę zejść całkowicie z drogi Bożej albo na niej nie być. Ale mogę upadać w pewnych rzeczach i wyznawać je i znowu upadać i wyznawać i tak w kółko. Dlatego, że nie pilnuję tego, aby Słowo Boże było w moim sercu, aby było żywe, bo Słowo Boże jest żywe i skuteczne, ostrzejsze niż wszelki miecz obosieczny. I o tym mówi ten 15 werset. A to, które padło na dobrą ziemię, oznacza tych, którzy szczerym i dobrym sercem, usłyszawszy słowo, zachowują je i w wytrwałości wydają owoc. I myślę, że i ci, którzy są tą dobrą glebą i szczerym sercem przyjmują słowo i zachowują je w swoim sercu. I ci ludzie też są narażeni na to, że może przychodzi diabeł. Muszą się strzec tego, aby własna natura ich nie zwodziła. Aby to wszystko, co jest udziałem tych ludzi, których serce jest złą glebą, nie stało się także ich udziałem, a z czasem, żeby się to nie stało ich charakterem. Biblia jest pełna ludzi, o których pisze, że zachowywali Słowo Boże i którzy prędzej czy później wydawali owoc dla Boga. Pan Jezus tak poważnie traktował sprawę tego i sprawę grzechu, że mówi w jednym miejscu: jeśli cię gorszy twoje oko, wyłupię. I tak dalej. Był taki ojciec Kościoła, który nazywał się Orygenes i dosłownie potraktował to słowo i wykastrował się. Traktuje Słowo Boże dosłownie tam, gdzie tylko jest to możliwe, ale w tym wypadku myślę, że Pan Jezus skieruje naszą uwagę, jak poważny jest grzech. Nie żebyśmy czynili dosłownie, bo możemy wyłupać sobie oczy, możemy sobie obciąć ręce i nogi, a i tak będziemy mieli ciało, w którym nic dobrego nie mieszka. dalej się nie pozbędziemy swojej grzesznej natury. Mamy stawać się dobrą glebą. Mamy wszelką myśl poddawać w posłuszeństwo Chrystusowi. Jeżeli coś w tym przeszkadza, brat tutaj wspomniał o internecie, czy jest to telewizja, czy jest to internet, czy jest to cokolwiek, każdy z nas wie, co mu może przeszkadzać, to powinniśmy unikać tego. Ktoś może powiedzieć, że jest to ekstremalna taka postawa, ale wyłupywanie sobie oczu jest dużo bardziej ekstremalne. Pan Jezus bardzo poważnie do tego podchodzi i każdy człowiek, który doświadczył nędzy poprzez to, że czynił grzech, upokorzenia, będzie poważnie podchodził do tematu grzechu. Kiedy, można się zapytać, będę zachowywał słowo w sercu i wydawał owoc? I jedną z odpowiedzi, myślę, jest to, że wtedy, gdy będę chciał je czynić, gdy będę pragnął je czynić, a kiedy nie będę chciał czynić, to szatan będzie wybierał ziarno Słowa Bożego i zastąpi je plewami swojej interpretacji, którą chętnie przyjmiemy, ponieważ nie chcemy czynić Słowa Bożego. Podobnie jak patrzenie na chleb nikogo nie nasyci, tak i samo słuchanie bez zachowywania w sercu nie nasyci duchowo żadnego człowieka. I gdy zacznie brakować w naszym sercu słowa zachowywanego, gdy nie będziemy pragnęli go wykonywać, wtedy zaczniemy się zajmować innymi rzeczami, które według człowieka cielesnego może zastąpią słowo, które powinienem wykonać. A więc będę upadał może w jakimś grzechu, ale w zamian za to będę chciał czynić co innego. I widzimy, możemy to widzieć na internecie, jak nieraz jest zwiastowana tak zwana Ewangelia, gdzie ludzie tarzają się, gdzie parskają śmiechem i mówią, że jest to w Duchu Świętym, gdzie zachowują się, jakby byli w domu dla obłąkanych i mówią, że jest to nowe przebudzenie. Chciałbym przeczytać jeszcze z Psalmu 119 odnośnie tego słowa o czworakiej roli. Tylko kilka wersetów, ponieważ jest to bardzo długi psalm i myślę, że nieraz, gdy czytamy słowo, a szczególnie gdy jest to coś takiego długiego, to przechodzimy z wersetu do wersetu, często za mało zastanawiając się, co one mówią. A każdy werset jest tutaj takim, można powiedzieć, skarbem, który mogę zachować w swoim sercu. 11 werset mówi: w sercu moim przechowuję słowo Twoje, abym nie zgrzeszył przeciwko Tobie. Na wiele, wiele lat, zanim Pan Jezus opowiedział o czworakiej roli, ten psalmista tutaj odkrywa tą prawdę. Bóg odkrywa tą prawdę przez tego człowieka, że w sercu moim przechowuję słowo Twoje, abym nie zgrzeszył przeciwko Tobie. 67 werset mówi: zanim zostałem upokorzony, błądziłem, ale teraz strzegę Twego słowa. Można powiedzieć, że człowiek ten był jedną z takich, z tych trzech gleb, o których czytamy, że albo zostało to słowo zaduszone, albo diabeł wybrał i przychodzi upadek za upadkiem i człowiek błądzi i jest upokorzony. Jest upokorzony wtedy, gdy zobaczy, w jakim jest stanie. I psalmista mówi: zanim zostałem upokorzony, błądziłem, ale teraz strzegę Twego słowa, zachowuję je w swoim sercu. I 71 wiersz mówi: dobrze mi, żem został upokorzony, abym się nauczył ustaw Twoich. To upokorzenie nieraz sprawia w nas, że dużo bardziej poważnie podchodzimy do Słowa. Widzimy Boga jako świętego, a Słowo Jego jako coś tak poważnego, jako skarb, który jest nam dany, abyśmy go strzegli, abyśmy go nie zamieniali na nic innego. 80 wiersz. Panie, Słowo Twoje trwa na wieki, niewzruszone jak niebiosa. I to Słowo Boże, które jest niewzruszone jak niebiosa, może sprawić i to, że i my będziemy niewzruszeni, jeżeli będziemy kuszeni, a Słowo Boże zachowamy w naszym sercu. To ono sprawia w nas to, że nie poddamy się pokusie. Nie damy sobie wyrwać Słowa Bożego z naszego serca, ale będziemy o nim rozmyślać, będziemy pilnować go, aby je czynić. 97 wers. O jakże miłuję zakon Twój, przez cały dzień rozmyślam o nim. I to nie jest tak, że jesteśmy jakimiś marzycielami, siedzimy na kanapie, nic nie robimy i tylko myślimy o Słowie Bożym. Ale na wszystkich drogach naszego życia, wszystko co czynimy, nie powoduje to, że zapominamy o Słowie, ale że o nim pamiętamy. Chodzimy z Bogiem, tak jak chodził Henoch i zabrał go Bóg. I tak samo my możemy z nadzieją oczekiwać na porwanie Kościoła, na przyjście Pana Jezusa po swoją oblubienicę, wtedy, gdy rozmyślamy i oczekujemy przyjścia Pańskiego. 101 werset. Wstrzymuje nogi swoje od wszelkiej złej drogi, aby strzec słowa Twego. Słowo Twoje jest pochodnią, nogą moim i światłością, ścieżką moim. Nie wtedy tylko, gdy się ocknę, gdy coś się dzieje niedobrego w moim życiu i przypominam sobie, że Bóg dał mi Słowo. Nie gdy szukam pocieszenia, bo coś przykrego mnie spotkało, ale na wszystkich drogach moich. Wtedy to Słowo będzie światłością, ścieżką moim i pochodnią nogą moim. 133 wers. Umocnij kroki moje w Słowie Twoim i nie daj nade mną władzy żadnej przewrotności. To Słowo mówi o świadomości tej, że Bóg jest mocem to uczynić w moim życiu poprzez swoje Słowo, że rozpali moje serce, abym był mu wierny i abym pilnował Twego Słowa. Nie Słowa jako litery, ale wiem, że to Bóg sprawia we mnie i chcenie i wykonanie, dlatego do Boga wołam. Umocnij kroki moje w Słowie Twoim. I 148 wiersz mówi: budzę się zanim zaświta, aby rozmyślać nad Słowem Twoim. I to mi przypomina takie sytuacje, gdy pracowałem na kopalni, pracowałem większość mojego życia na rano i nieraz tak sobie postanawiałem, że będę się budził wcześniej, aby poczytać Słowo Boże, aby się modlić. I powiem, że nie było to takie łatwe, bo wstawałem i tak dość wcześnie rano. Ale to Słowo mówi do mnie. Są takie sytuacje, gdy człowiek jest czymś bardzo uradowany albo zasmucony czymś. Coś go spotyka, może coś, jakiś wypadek czy coś trudnego, coś, co bardzo mnie pobudziło do tego, że muszę o tym myśleć i nie mogę zasnąć, chociażby się chciało. A gdy się wstaje, to pierwszą myślą jest to, ta sytuacja, która nie daje spokoju mojemu sercu. I myślę, że to jest właśnie to, co mówi to Słowo, że budzę się zanim zaświta, aby rozmyślać nad Słowem Twoim. Że Słowo Boże jest, tak porusza moje serce, że rozmyślam nad Nim. Gdy zasypiam, rozmyślam nad Nim, gdy wstaję. To jest taki stan, który pragnąłbym, aby Bóg, tak jak śpiewamy w jednej pieśni, aby Bóg rozbudził moje serce, rozpalił moje serce do tego, aby ten ogień Ducha Świętego był w moim sercu, żebym rozmyślał o Nim, żeby to powodowało, że jestem bezpieczny w Bogu, żebym nie dał sobie wydrzeć słowa ze swego serca, ale kierował się Nim w swoim życiu. I tak myślę, niezależnie od tego, gdzie byśmy się znaleźli, czy uznamy, że serce nasze jest tą dobrą glebą, czy może widzimy siebie w tym na drodze, czy na opoce, czy wśród cierni, że Bóg jest łaskawy i miłosierny. A jeśli nawet nie jest to moim udziałem, to mogę widzieć pewne sytuacje, które się stały moim udziałem, w których zbłądziłem, ponieważ dałem sobie wydrzeć Słowo Boże i znalazłem się niechcący na opoce, czy wśród cierni, czy dałem sobie wydrzeć Słowo Boże przez diabła, to zawsze mogę zawołać, póki jest czas łaski, do Boga i modlić się i prosić Boga, aby Słowo Boże mnie prowadziło, aby prawdziwie mogło oddziaływać na moje serce i na moje życie. I tak jak alkoholik, który się nawrócił, powinien unikać baru, powinien unikać takich miejsc, tak samo każdy człowiek wierzący powinien unikać tego, aby narażać się, że Słowo Boże zostanie mu wyrwane z serca i zastąpione czymś innym. Bogu niech będzie chwała za to, że jest łaskawy, że rozpoczął w nas to dobre dzieło i będzie je prowadził aż do dnia przyjścia Pana Jezusa. Amen.